Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Orlen.
Dzień dobry, Tomasz Sosnowski. Dziś w programie Ludzie i Pieniądze, a gościem jest profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, chciałbym nawiązać do wyborów, które właśnie się zakończyły i wyników tych wyborów, a to dlatego, że podczas Forum Morskiego niedawnego odbyła się debata na temat bezpieczeństwa i marynarki wojennej. Padło też pytanie takie, czy wynik wyborów może zaważyć na programach, które realizowane są już w tej chwili w marynarce wojennej. Jak pan myśli, czy teraz w związku z takim wynikiem wyborów, jaki mamy, czyli że dotychczasowa opozycja przejmie władzę, czy zostanie zachowany ten kurs, który został w ostatnich latach podjęty?
No, moim zdaniem wybory nic nie zmienią, ponieważ sytuacja geopolityczna uważam jest coraz bardziej trudna do rozwiązania bez zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa fizycznego i cybernetycznego, podkreślmy. Więc jeśli chodzi o marynarkę wojenną, dostrzegamy teraz dopiero, jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa państwa, gdy są zagrożenia konkretne na morzu. Mamy tutaj przykład z Morza Czarnego, gdzie właściwie, powiedzmy w cudzysłowie, lokalna wojna zagroziła praktycznie trwałości łańcuchów dostaw towarów o charakterze strategicznym i dotyczy to zarówno zbóż, a więc żywności, jak i dostaw ropy i gazu i innych surowców strategicznych. Zachwianie, które nastąpiło po napaści Rosji na Ukrainę, na obszarze regionu Morza Czarnego, spowodowało radykalne zmiany w łańcuchach dostaw. I my musimy patrzeć się na sytuację na Morzu Czarnym i brać pod uwagę, jak mamy przygotować się do obrony i ochrony strefy w regionie Morza Bałtyckiego. Zwróćmy uwagę, że na Morzu Bałtyckim mieliśmy i mamy już aktualnie nie tylko zagrożenia o charakterze, powiedzmy, miękkim, ale już i fizycznym. Uszkodzenia gazociągów czy rurociągów, uszkodzenia kabla energetycznego, to jest już pokłosie wojny, która dzieje się niby daleko od nas, bo na Morzu Czarnym. Morze Bałtyckie jest bardzo ważnym morzem w obszarze obrony i ochrony interesów NATO.
Eksperci zwracają uwagę na to, że świadomość sytuacyjna, gdzie mamy kable, gazociągi, terminale, infrastrukturę krytyczną, wskazują, że siły morskie pozostają potrzebne, a jaka tak naprawdę jest rola marynarki wojennej właśnie w ochranianiu tej infrastruktury krytycznej i tego, o czym pan profesor przed chwilą mówił?
Marynarka wojenna jest jednym z istotnych elementów całej obrony naszego regionu, nie tylko Polski, Europy Środkowo-Wschodniej i w tej chwili Europy Bałtyckiej. I to musimy wziąć silnie pod uwagę. Tutaj samodzielna działalność marynarki wojennej polskiej nie będzie możliwa bez współpracy z całą marynarką wojenną, ze wszystkimi flotami regionu Morza Bałtyckiego, w tym floty fińskiej i szwedzkiej, które włączają się w siły NATO, ale powiedzmy świadomie, marynarka wojenna to nie są tylko okręty. To jest obrona wybrzeża, to jest obrona cybernetyczna przestrzeni, obrona portów i szlaków dostaw. Marynarka wojenna to także siły lądowe i siły lotnicze, które chronią wybrzeża. Nie jest to wyodrębniony tylko rodzaj sił zbrojnych. To jest ważny element ochrony naszej strefy ekonomicznej, bo nie wszyscy mają świadomość, że 1/5 Polski to Polska leżąca na morzu i Morze Bałtyckie jest naszym dobrem narodowym wraz z dużymi i małymi portami leżącymi na wybrzeżu.
Panie profesorze, mamy takie dwa duże programy flagowe, z których ma skorzystać marynarka wojenna. To jest Miecznik, czyli budowa 3 wielozadaniowych fregat, a także Orka, zakładająca zakup okrętów podwodnych. Ja chciałbym zapytać o Orkę, jaką pan widzi przyszłość tego programu?
Wydaje mi się, że nie tylko te programy, ale i inne programy będą tworzone w marynarce wojennej, ponieważ okręty, zarówno podwodne, nawodne, na pewno będą musiały być tworzone w marynarce wojennej siły złożone z dronów nawodnych i podwodnych, bo takie są wykorzystywane teraz w wojnie, czyli jednostek bezzałogowych, ale także będzie musiał być tworzony system ochrony przed tego typu atakami. Podkreślam jeszcze raz, marynarka wojenna jest nie tylko siłą, która posiada okręty. Marynarka wojenna chroni całe wybrzeże wraz z okrętami, siłami powietrznymi, siłami rakietowymi i jednostkami, które te siły ofensywne lub defensywne wspierają. Logistyka w obszarze ochrony stref wybrzeża i stref, które zapewniają nam bezpieczeństwo gospodarcze od strony morza, jest niezwykle ważne.
Dobrze, że pan profesor wspomniał o dronach, bo chciałem właśnie teraz o nich powiedzieć. Wiceadmirał Jarosław Ziemiański mówił o tym, odpowiadając na pytania dotyczące rozwoju marynarki wojennej, że drony owszem są przyszłością marynarki wojennej, ale na pewno nie zastąpią takich okrętów, które do tej pory znamy. Tutaj było nawiązanie do sytuacji właśnie na Morzu Czarnym. A jak pan widzi możliwość rozwoju naszej marynarki wojennej, właśnie naszej obronności z wykorzystaniem dronów, czyli tych bezzałogowych statków nawodnych i podwodnych?
Aktualnie, jak widać po wojnie na Morzu Czarnym, do działania ofensywnego i defensywnego wchodzą wszystkie rodzaje sił marynarki wojennej i nowe rodzaje uzbrojenia, i te wszystkie rodzaje uzbrojenia muszą być w obszarze aktywności polskiej marynarki wojennej, ponieważ polska marynarka wojenna działa nie tylko na korzyść naszego państwa, na korzyść ochrony i obrony naszego państwa, ale także działa na korzyść państw NATO, a więc jeśli musi być cały system obrony NATO zintegrowany, to my musimy mieć wszystkie elementy, które ten system będą uzupełniać. Podkreślam jeszcze raz, że w tym systemie obrony trzeba uwzględnić również cyberbezpieczeństwo i wykorzystanie satelitów i śledzenia satelitów w czasie wojny. Pamiętajmy o tym, że wyłączenie systemu satelitarnego może unieruchomić cały system obronny państwa, w tym system obrony wybrzeża i portów.
Panie profesorze, chciałbym zmienić temat dosyć radykalnie. Jest pan ambasadorem programu Akcelerator Morski. Dopiero zostały podpisane umowy na realizację tego programu. Jakie będą zadania realizowane? Jakie projekty przewiduje pan będą wdrażane dzięki temu programowi?
Program Akcelerator Morski to jest program prowadzony przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, a konkretnie Gdański Park Naukowo-Technologiczny i jego zadaniem jest wspieranie wszelkich innowacji, które mogą wspomóc rozwój polskiego przemysłu budowy statków i okrętów. Podkreślam statków i okrętów, ponieważ partnerem tego programu jest PGZ Stocznia Wojenna. Tempo rozwoju statków i innowacji na statkach i na okrętach jest tak duże jak rozwój smartfonów. Te technologie, które oglądamy i które są zamontowane w kadłubach statków i okrętów, to są takie technologie, a nawet często wyprzedzające technologie, które używamy w smartfonach. I ten program akceleracyjny ma na celu zachęcenie wszelkich innowatorów, szczególnie młodych ludzi, którzy kończą Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Morski, by wychodzili ze swoimi pomysłami i są na to środki, by te pomysły wdrażać bezpośrednio w produkcji. Każdy pomysł zalążkowy będzie ceniony, bo każdy pomysł może podpowiedzieć nowe rozwiązanie, które później już technologicznie rozwiną dalej firmy projektowe i firmy, które zajmują się informatyzacją i wprowadzaniem technologii kosmicznych do marynarki handlowej i wojennej. Ale najważniejszy jest pomysł z naszego doświadczenia, gdy w konferencjach Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego uczestniczą młodzi naukowcy, występują często z bardzo interesującymi, oryginalnymi pomysłami wykorzystania satelitów, obserwacji satelitarnej, wykorzystania narzędzi informatycznych w rzeczywistości, w praktyce życia codziennego, w portach, na statkach i okrętach.
Zgłaszać się mogą do Państwa startupy, a proszę powiedzieć, gdzie w takim razie mają kierować swoje kroki startupy i przedsiębiorstwa, żeby uczestniczyć w tym programie akceleracji?
Na stronie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i na stronie Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego są linki i warunki uczestniczenia w tym programie akceleracyjnym.
Panie profesorze, jeszcze jeden temat na koniec. Program Zielonej Żeglugi. On powstał w Norwegii około 10 lat temu. Teraz wchodzi w kolejną fazę działania. Polska wspiera ten program uczestnictwem w projekcie. Na czym to będzie miało polegać? Jaki będzie nasz udział w tej współpracy z Norwegami?
My z Norwegami współpracujemy już od wielu lat. Budowaliśmy dla Norwegów wiele innowacyjnych statków, w tym m.in. rorowce. Teraz budujemy statki do obsługi short sea shippingu, czyli żeglugi bliskiego zasięgu. Tutaj bardzo aktywna jest stocznia Krist, która wraz z Ulstein buduje różnego typu statki do obsługi farm wiatrowych i innej działalności morskiej. Ale także remontowa budowała kilkanaście jednostek do transportu na krótkich dystansach. Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny uczestniczy w projekcie ZEF Innovation. To jest, utworzyliśmy hub produkcji statków zeroemisyjnych i transferu najnowszych technologii z wiodącym klastrem morskim w Norwegii i klastrem morskim z Chorwacji. Z naszych badań rynkowych wynika, że Norwegowie planują wymianę około 700 jednostek tradycyjnych na jednostki niskoemisyjne lub zeroemisyjne. Są to jednostki lub elektryczne, lub napędzane wodorem, czyli faktycznie też elektryczne, bo ogniwa paliwowe będą zasilały silniki elektryczne. Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny utworzył własny hub, którego koordynatorem jest stocznia CLIST i w ramach tego hubu jesteśmy gotowi do produkcji statków niskoemisyjnych. Co więcej, grupa technologiczna ASE jest gotowa do budowy infrastruktury dla takich statków elektrycznych i wodorowych, ponieważ grupa ASE posiada potencjał, żeby budować stacje tankowania lub bunkrowania wodorem, a także ładowania statków z lądu, a także magazynów energii, z których będzie można ładować statki, które pływają na krótkich dystansach. Najczęściej są to promy łączące brzegi fiordów lub wysp w Norwegii i innych krajach skandynawskich.
Gdy czytam to, co Norwegowie zakładają, no to jestem pod ogromnym wrażeniem, muszę przyznać. Tylko zastanawiam się, czy im uda się zrobić to, co sobie założyli. Otóż władze norweskie chcą zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50% do roku 2030. Mają na to 7 lat w transporcie krajowym i rybołówstwie. Aby to osiągnąć, muszą zbudować około 700 statków niskoemisyjnych i 400 statków o zerowej emisji. Realne, panie profesorze?
W ich warunkach jest to realne, ponieważ oni już mają zaawansowane pozyskiwanie energii zielonej, więc jest to możliwe do zrobienia, ponieważ oni na te programy zagwarantowali środki, które mogą sfinalizować te programy. Klaster, z którym współpracujemy, założył, że do 2050 roku cały klaster i wszystkie przedsiębiorstwa działające w tym klastrze, łącznie z portami i firmami żeglugowymi, będą nisko lub zeroemisyjne i oni nie startują z punktu wyjścia jak my. Oni już mają farmy wiatrowe, pozyskują energię zieloną z energii wodnej i mają cały system rozbudowany, łącznie z tym, że planują także z energii pozyskiwanej z farm wiatrowych produkować również wodór. Więc jest całkiem możliwe, że oni to zrealizują, a my będziemy mogli w tych programach uczestniczyć, ponieważ mamy wiedzę, potencjał i bezpośredni kontakt z klastrami norweskimi.
Panie profesorze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem w audycji morskiej, audycji Ludzie i Pieniądze, był profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dziękuję serdecznie, panie profesorze, za spotkanie. A ja zapraszam państwa do audycji już jutro o godzinie 9:30. Tomasz Sosnowski, do usłyszenia.
Ludzie i Pieniądze.